Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i słuchajcie, pomówimy sobie dzisiaj o pierwszym odcinku, pilotażowym odcinku serialu The Mandalorian, który miał swoją premierę razem z premierą platformy czy usługi Disney+. Dzięki uprzejmości jednej z naszych widzów, jak mieliśmy okazję obejrzeć tego Mandaloriana bezpośrednio w ogóle na Disney+. A to nie było proste, bo Disney+ się wywaliło na ryj i to dosyć poważnie w tego pierwszego dnia. Najwyraźniej zainteresowanie było większe niż przewidywali. To jest ładnie ujęty ten problem. Mniej ładny jest taki, że polegli po prostu i
Znaczy, on czasem działa. To nie jest tak, że on cały czas nie działa.
A to przepraszam. Okej, dobra.
W ciągu dnia, kiedy działał, później mam wrażenie, że tutaj w pewnych godzinach trochę był problem, ale jak przed chwilą sprawdzałam, to znowu działa, więc generalnie chyba obiecywali, że już do jutra będzie stabilnie, tak więc wszyscy jak są premiery gier sieciowych, zawsze jest falstart, to tutaj też nie przewidzieli zainteresowania.
Moim zdaniem nie jest powód, żeby wiesz, tym bardziej, że mieli premierę w jednym kraju, głównie po to, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy. No dobra, w trzech.
USA, Kanada ale i może, właśnie Holandia.
Może ludzie z Polski na przykład odpalali.
Czy start na taką skalę produktu, który był tak hypowany, jakby kiedy serwery wytrzymały? Bo tak jak mówisz, gry to jedno, ale pamiętam jak w Stanach na przykład przy Endgame wszystkie portale, które oferowały sprzedaż cyfrową biletów na przykład, też na przykład się wywalały jedna za drugim i oczywiście wszyscy pisali, nie spodziewaliśmy się takiego ruchu. Wydaje mi się, że nie było, nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, żeby coś było naprawdę mega hypowane, takie wielkie, jak Disney Plus na przykład, i żeby serwery wytrzymały ten początkowy napływ, więc...
Może to świadczy, że właśnie otrzymali na start dużo więcej subskrybentów niż faktycznie się spodziewali.
Na przykład ludzi z Polski, którzy bardzo chcieli obejrzeć Mandaloriana, to jest, może być przyczyna.
Tak, może nadmienimy od razu, bo pewnie będzie o to milion pytań. Nie używamy VPN-a, nie wiemy, co zrobić, jeśli nikt z was nie mieszka w Holandii i nie zna nikogo mieszkającego w Holandii, bo założyciel konta i osoba, której karta płatnicza jest podpięta do usług musi być z Holandii. Znaczy, możliwe, że niektóre VPN-y to potrafią przeskoczyć, większość raczej nie.
Momencie także z USA. Jeśli macie wujka w USA, który wam założy konto, to pewnie będzie też
tak
działało.
I wtedy w Polsce nie potrzeba mieć żadnego VPN-a. Jeśli konto jest zarejestrowane na osobę, która legalnie może mieć dostęp do tych usług, to tak samo, gdyby przebywała w Polsce, również legalnie miałaby do nich dostęp, więc tutaj nie potrzebujemy żadnych kombinacji.
Kombinacje są potrzebne, jeśli chcecie mieć aplikację, na PlayStation 4
albo na telefonie. Ale już nam się udało. Dziękujemy tutaj też osobom, które napisały do nas po naszym materiale o Disneyu i napisały, jak sobie tę aplikację na konsolę założyć. Posłuchaliśmy i działa.
Cała reszta, słuchajcie, to jest Dziki Zachód, trzeba sobie radzić po prostu. Każdy tutaj gra dla siebie.
Jak Mandalorian trzeba działać.
Więc przejdźmy sobie w takim razie do tego głównego tematu, czyli samego pierwszego odcinka. Też zaznaczę bardzo wyraźnie, że nie oceniamy, bo to się pojawia pod każdym praktycznie omówieniem jakiegoś odcinka serialu. Nie omawiamy całego serialu, mówimy tylko o tym odcinku, więc spokojnie. Jakby nikt nie zachwyca się całym serialem po jednym odcinku, nikt nie skreśla serialu po pierwszym odcinku.
Ja się zachwycam.
Będziemy mówić tylko o naszych wrażeniach. I w piątek pomówimy o kolejnym, więc tutaj tylko o tym pierwszym oczywiście. Słuchajcie. To kto by chciał zacząć? Ogólne wrażenia, jeśli chodzi o zwiastun. Może zacznijmy od tego, czy... Nie zwiastun, o pierwszy odcinek. Może zacznijmy od tego, czy faktycznie według was to wygląda jak produkcja kinowa. Jak coś z naprawdę dużym budżetem, coś, co jest nową jakością, jeśli chodzi o seriale.
Tak.
Połowicznie. W większym wychyleniu na to, że to jednak wygląda jak film, bardziej niż typowy serial, ale wychodzą pewne wady tego, że to jednak jest mały ekran i jest to ten element przejściowy, część przejściowa, nie? Między tym serialem a kinem. I na przykład jak popatrzymy na efekty CGI, które momentami wyglądają dosyć średnio. Ale ja się jednak przychylam w stronę tego, że to jest mocno, mocno filmowe i czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, przynajmniej na takim stopniu jak tutaj.
Ale nie zgodzę się, bo przez chwilę ja widziałem sztuczność tych efektów, ale jak sobie przypominałem, jak wyglądają często w filmach te efekty, to zakładając, że to nie jest jakiś naprawdę super wyśrubowany efekt i tak dalej, to
Jakby... No, ale nadal masz jeszcze te przejścia, wiesz, masz te sceny, gdzie trzeba się bardziej skupić, czyli na przykład pokazanie jakichś tych stworów kosmicznych i wtedy, no widać, że musieli nad tym popracować, ale masz na przykład jakieś statki lecące gdzieś tam w oddali albo bliżej.
Tylko, że filma często widać. Też to tak wygląda, jakby ja mówię, no, to nie jest...
Ale wiesz, jakoś... ale ja to cały czas porównuję jednak do filmu, wiesz, którejś części Gwiezdnych Wojen, nie?
No okej, to nie jest jakoś tego super, super drogiego blockbustera, ale na pewno jest to dużo... parę półek wyżej niż cokolwiek, co widzieliśmy do tej pory w telewizji. No
tak, na pewno jest to ewolucja, na pewno jest to coś nowego zupełnie, nie? Tutaj się zgadza w 100%.
No budżet tego serialu jest wyższy niż budżet, myślę, że sporej części filmów, tak? Bo to jest podawane 120 milionów łącznie na chyba 8 odcinków, tak? No w każdym razie, wiecie, czasowo jasne, ten jakby czas trwania tutaj tego serialu łącznie będzie dłuższy niż czas trwania przeciętnego filmu, ale no come on, 120 milionów jak na serial, to wydaje mi się, że to jest naprawdę imponująca kwota. I powiem wam, że ja miałam takie olbrzymie wrażenie imersji. Jedyne, czego może mi brakowało, to właśnie, że nie było tego Star Wars Crawl na początku. Ale no, co oczywiście też no, nie przy wszystkich nawet Star Warsowych filmach było, tylko przy tych jakby głównych częściach sagi.
Nowe intro, jak ci się podobało w takim razie, to...
To nowe intro? No okej. Okay. Jakby tak, no, nie ziemi nie grzeje.
Mocno Marvelowe, nie?
Jak tak, takie bardziej właśnie Marvel DC, prawda? Kiedy mamy te różne postacie tutaj znane tak, twarze. Tak,
coś, co może zupełnie do każdego projektu pasować już z Gwiezdnymi Wojnami, nie?
Ale wiecie, ale było takich sporo rzeczy, które jak widzę, to we mnie coś piszczy mój detektor Gwiezdnych Wojen. Były na przykład te takie przejścia między scenami, bardzo charakterystyczne, dokładnie, że zostaje jakiś kształt, kiedy ta scena się zwija i tak dalej. No te ujęcia planet, tak, na początku tej takiej planety z kutym lodem, czy później tej planety pustynnej, no to kurczę, te krajobrazy, no to krzyczy Gwiezdne Wojny, prawda? Czy nawet designy tych stworów, tutaj no to są, wydaje mi się, że chyba nowe jakieś postacie, nowe stworzenia, nowe rasy.
Były
nie mów, że nowe. Więc, one mają swoją trylogię książkową.
Wiecie, dla mnie to były postacie, rasy i tak dalej, które widzę po raz pierwszy. A jak wiecie, jak on wpada na tę pustynną planetę i są tam te takie dwa wielkie, takie, nie wiem, właśnie dinozauro, ryby... Trudno powiedzieć, co to jest, z daleka pewnie jakby leżały, wyglądały po prostu wielkie kamienie. No to kurczę, to aż krzyczy Gwiezdne Wojny, po prostu wiemy, że to tam mieszka i że to tak idealnie pasuje do tego ekosystemu. No nie, jakby wiecie, nie wiem, nawet klimat takiej kantyny, jak wiecie, strzelają się tymi laserkami, wszystko robi piu-piu. No dla mnie to jest mega gwiezdnowojenne i jasne, to nie jest tak, że właśnie obejrzałam najlepszy serial na świecie, ale gdyby już teraz był dostępny kolejny odcinek, to od razu bym go odpaliła. I bardzo jestem ciekawa, jakby do czego to będzie zmierzać. Też przez to, że ten odcinek miał 40 minut. Ostatnio dużo seriali inwestuje niestety w takie odcinki 60-minutowe, które często mam poczucie, że trochę mi się dłużą. A tutaj to 40 minut, to miałam taki niedosyt, jak on się skończył. Więc no fajnie. Czekam na kolejny.
Ja miałem tak, jak tylko wszedł do kantyny. Jak tylko wszedł do kantyny, usłyszałem ten Star Warsowy język obcych. Jestem w domu. Natychmiast po prostu to był ten moment, kiedy jestem w domu, czyli sam początek.
Chewie, we're home!
No mniej więcej coś takiego, nie? Już później mogło lecieć, ale to był ten moment, kiedy wchodzi... Skoro mówimy o tego typu detalach, no to też właśnie jak wygląda Mandalorian. Tak, widzieliśmy to już w trailerach, ale tutaj jednak naprawdę skupienie się na detalach, na jego statku, oddanie tego, dlaczego statek jest w takim stanie, a nie w innym i tak dalej, to jak wyglądali ci inni Mandalorianie, których przez chwilę widzisz, każdy trochę ma inne detale i hełmów, i zbroi. Widać, że to jest tak przemyślane, właśnie ci obcy, gdzie każdy wygląda inaczej. Część znajomo, część niekoniecznie, ale wszystko pasuje jakby do tego klimatu. Plus planeta lodowa, gdzie Brian Posehn zostaje wcięty przez jakiegoś lodowego potwora, wciągnięty pod lód, nie? To też takie typowe elementy. Ej, uważaj, tutaj jakieś drapieżniki grasują. Przecież tak... Na dobrą sprawę, Star Wars tak zawsze tak było, że jak trafiało się na nową planetę, to tak piękna i w ogóle, ale pamiętaj, tu jest ten Rancor, tutaj Sarlacc, tutaj coś tam, tutaj uważaj, zły Yeti ci grasuje na Hoth, czy coś takiego, no to tutaj też coś ci spod lodu wyskoczy i cię wciągnie, czy na tej drugiej planecie, gdzie nasz bohater dostał oklep od dwóch wierzchowców, które, jak mówisz, wyglądają jak dwa kamienie. Więc to skupienie na detalach, rzeczywiście jak wyglądał robot Taiki Waititi, całe to chodzenie, ten mówię, ja byłem wciągnięty właśnie przez to, jak bardzo do ostatniego po prostu detalu był dopracowany ten świat, więc skoro jeszcze zaraz nie wchodzimy w fabułę i w postacie, to ja uważam, że to jest bardzo mocna strona już na tym etapie.
Czy widać pieniądz, nie? Widać, że trochę pieniędzy poszło jednak w zrobienie tych kostiumów, tych postaci i tak dalej. Ja tylko miałem takie wrażenie, że to tak wygląda troszkę sterylnie i sztucznie przez jakiś czas, ale mam wrażenie, że to wynikało właśnie z tego, że pierwszy raz widzę coś takiego na ekranie telewizora jednak, a nie na dużym ekranie kinowym.
Tak, że masz to takie palpitacje, że nie wiesz, podchodzić do tego jak do filmu, czy do serialu, nie?
Bo... Nie, ale nie, to też przez to, że po prostu obraz inaczej wygląda jednak. Wiesz, z dużej rozdzielczości na mniejszym ekranie i to też myślę, że z efektami specjalnymi jest podobnie, że one dużo sztuczniej wyglądają na małym ekranie, niż jak widzisz je troszkę bardziej rozmazane, z lekkim ziarnem jednak na dużym ekranie, nie? Więc może to kwestia tego. A może Dave Filoni jest po prostu słabszym reżyserem, ale no to jest, wydaje mi się, że z kolejnymi odcinkami jakby będzie albo się przyzwyczaje, albo się upewnię, że coś jest nie tak. Zobaczymy. Natomiast no, na pewno fajnie było zobaczyć te nowe planety, nie? Fajnie, że nie zaczynali od jakichś takich już totalnie...
Od Tatooine, tak.
Tak, ale było parę znajomych motywów. Były te takie stwory dziwne, które, wiesz, jak się nazywa ta małpa, która tam siedziała u Jabby
w Bikram.
Co go piekli na różdżce.
Tak, a drugi w klatce. Już
czekam, tam cała grupa była w klatce, nie? Mówię, kurczę, nie wiem, kto to jest.
Oni już wiedzą.
Ale dobrze dla nich, no. Nie, to było spoko, nie? Także fajnie, że można było znowu w kawałek tego uniwersum sobie zobaczyć.
I szturmowców, mimo że, wiecie, nie ma już Imperium, ale jeszcze tutaj widzicie, są niedobite.
To też robotę.
A to też super, że nawet takie detale jak waluta, kiedy bohater dostaje walutę imperialną, mówi, że nie chce waluty imperialnej, dostaje inną walutę, każda moneta wygląda inaczej. No mówię, nawet takie detale, kiedy w wielu serialach by sobie to odpuścili i przyłożyłby gość jeden taki, wiecie, mini iPadzik do drugiego, okej, przelany na twoje konto, okej, nie ta waluta, nie, tutaj każda moneta, musieli wymyśleć, jak będą wyglądały różne waluty, różnych tych, to jest w ogóle przyłożenie do detalu.
Dobra, okej.
Że mi się najbardziej podobało, że czuć w końcu to, co na co najbardziej liczyłem od początku, od pierwszych zapowiedzi Mandaloriana, że czuć tutaj to Expanded Universe, że to jest jednak odłączone w jakiś sposób od tej głównej narracji, nie? Że mamy tą całą kanciapę tych, gdzie on tam idzie wypełnić zadanie, nie? To wie, że to jest na jakimś zadupiu, gdzie tam nigdy Skywalker nogi nie postawił, nie? Że to jest oddzielone od tego wszystkiego, że tam się każdy może pojawić, kto jednak nie jest związany z tą główną osią fabularną i jakimiś postaciami, że nie, że każdy zna każdego, nie? Że opatrz, ten Carl Waters pewnie tam jest kumplem Lando Calrissiana, zaś Lando pojawi, zaś kogoś tam jeszcze przeprowadzi. Tak, ale wiesz, w ogóle tego nie czujesz, wiesz, że to jest typ, ale wiesz, że to jest typ, który tam swoje rzeczy załatwia i tam był od tego wszystkiego oderwany, nie? Tak samo jak ten Mandalorian. I mam nadzieję, że się nie okaże, że on jest, Jezu, te przebitki, te flashbacki były najgorszą częścią ogólnie tego odcinka, nie? I mam nadzieję, że on się nie okaże kimś, że tam jest jakimś potomkiem sam związanym z Bobą Fettem, czy czymś takim.
Synem, zaginionym synem.
Tak, i mam nadzieję, że ten Big Reveal z finału, to też nie będzie, że to tam jest potomek.
Ja mam przypuszczenie, ale dojdziemy do tego chyba, nie uprzedzajmy faktów. Ja mam przypuszczenie, że to nie jest wcale połączone.
Ale mówię, ale przede wszystkim, że czuję, że to jest Expanded Universe, nie? I też to zdjęcia, to wszystko ci buduje taki fajny klimat tego, że to jest świat Mandaloriana, nie? Że to jest ten jego western, połączenie różnych fajnych elementów. Kurczę, jak to pierwsze przejście z tym gościem, którego tam złapał w tej kantynie i przechodzą do tego gościa, który woła taksi, do tego Ubera, tego gościa od Ubera, nie?
Na flecie.
Który dzwoni po samochody. Tak, na flecie, ale jak oni idą i ta muzyka Goransona, która jest fenomenalna, kurczę, ten serial ma tak dobrą muzykę, że na pewno ją będę słuchał w oderwaniu od całej serii i buduje ci to od razu ten klimat, że to niby są Gwiezdne Wojny, które znasz, ale jednak coś nowego, coś unikalnego, nie? Coś, co chcesz wejść głęboko, nie? Coś dla mnie.
I też właśnie samo to, że wiecie, wybrali tych Mandalorian, o których jasne, coś tam wiadomo, osoby, które siedziały wcześniej w Expanded Universe, później w Expanded wiedzą Universe, wszystko. No to pewnie wiedzą dużo, dużo więcej, ale wiecie, z mojej perspektywy na przykład osoby, no, która zna filmy, zna tam, nie wiem, ze dwie gry i tak dalej i coś tam gdzieś ci Mandalorianie się przewijali, ale to nie jest coś, co by było jakoś super eksploatowane i ja tutaj cały czas, wiecie, czuję zainteresowanie, żeby się dowiedzieć, dlaczego oni są tacy, jacy są, dlaczego siedzą w tych zbrojach, jak to w ogóle wygląda ta społeczność. I tutaj już mamy te takie fajne fragmenty, z których możemy sobie składać wszystko, tak? Że wychodzi na to, że jeśli taki Mandalorianin chce mieć zbroję, no to jakby na początku dostaje taką, powiedzmy, trochę zbroję na kredyt, prawda? Że jakby inni się przyczynili przynosząc ten metal specjalny, prawda? To ich tutaj wykurwią tutejże, żeby on tę zbroję dostał, ale pewnie dostaje jakąś taką podstawową, a już później te kolejne elementy, kolejne rozbudowywania tej zbroi, no to jest jego własna praca, gdzie on musi tutaj swoimi jakimiś osiągnięciami tutaj to wykurwią dalej dalsze dostarczać, żeby to mieć na ramiennik.
Hełm jest najważniejsze. Tak, hełm dostajesz na dzień dobry, no bo musisz mieć hełm, a potem już...
Tak, ale w ogóle całe życie takiego mandalorianina to jest RPG totalny, nie? No. Musisz, idziesz do tego NPC-ta, dostajesz zadania, nie? Idziesz, tak. Wypełniasz je, zbierasz na nową zbroję, jakieś kawałki.
Tak.
W ogóle jak widziałem go z tym naramieniem.
Żeby teraz ktoś zrobił taką grę, to by było, czujecie? Właśnie łowcą nagród, że rodzisz się, zaczynasz, tylko masz ten hełm, jakby nie ma, wiecie, kreatora twarzy, tylko tam sobie, nie, wybierasz wzór hełmu i później po kolei właśnie sobie zbierasz ten strój.
Ale właśnie jak on z tym naramieniem mu przyczepili, wiesz, ta zbroja taka cała zniszczona i ten jeden zajebisty tak. Naramiennik.
Tak. Tak, ale sobie, to daje świetny klimat właśnie tego, jak, że widzisz, które elementy to jest...
Tak, ale tak w RPG-u, wiesz, masz ten chujową zbroję i nagle dostajesz legendarne rękawice, nie? I wyglądasz chujowo i masz te zajebiste rękawice, nie?
Jeżeli, pomijając już ten kanon czytany, czyli książki, komiksy i tak dalej, no to w tych w Rebels było najbardziej rozwinięci do tej pory Mandalorianie, to akurat na ile oglądałem.
To też Filoni, nie?
Też Filoni, ale też jakby tam było inaczej, bo nawet dla osoby, która, no mówię, nie wypowiadam się za osoby, które czytały książki, bo pewnie było to dokładnie rozwinięte w tej czy tamtej książce i tego nie wiem. Natomiast nawet z mojej perspektywy, osoby, która poza ostatnim sezonem widziałem wszystkie Rebels, to tam dalej widzieliśmy tych Mandalorian jako pewną społeczność. Właśnie Mandalor, ten ich cały, te ich powiedzmy klany i te sprawy, które między sobą powiązane. Ale tutaj przechodzimy do zupełnie czegoś innego. Oni żyją w jakichś kanałach, cholera wie czym, w jakimś getcie, w ogóle nie wiem co to jest, jakaś enklawa Mandalorian i nagle mamy to zupełnie inne przejście, dlatego że jednak trochę czasu minęło pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami i mnie na przykład interesuje, okej, dlaczego to wygląda w tej chwili w ten sposób, nie? Nawet wiedząc wszystko, co było wcześniej, nie wiem jak doszło do tego punktu i to też mnie dlatego interesuje, nawet mając tą wiedzę.
I kim w sumie jest też nasz główny bohater, prawda? No bo on mówi o sobie, że znajdą, czy kimś w tym stylu, już nie będę, jak tam dokładnie było słowo użyte, ale to w sumie też nam niewiele mówi. Czy to po prostu oznacza, że nie wiem, że jest sierotą i jakby wychowywała go bardziej ta społeczność, czy może był z innego klanu, a oni go przygarnęli? Czy może on był w ogóle spoza tej społeczności? Może jego rodzice, czy rodzina w ogóle nie byli Mandalorianami, tylko wiecie, byli dowolną inną humanoidalną rasą, a po prostu oni go tutaj przygarnęli i on tak naprawdę może był kimś z zewnątrz.
To jest Boba Fett, który uciekł z Sarlacca. Ja to już Goldy tego
jest, wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest sąsiad Luke'a Skywalkera, był jego najlepszy kumplem. Nie mówię wam, to był sąsiad Skywalkera, chodził z nim do szkoły razem.
Nie, no, ale skoro jesteśmy już przy Mandalorianie, to właśnie może pogadajmy chwilę o nim, na razie o głównej postaci, bo jestem tak szczęśliwy z tego powodu, że w pierwszym odcinku przynajmniej nie zdjął hełmu ani razu.
Jakby... Ja liczę, że on w finale najwcześniej.
Jestem w stanie uwierzyć w to, że w którymś momencie, w jakimś prywatnym momencie, gdzieś na statku, w obliczu kogoś, kim się dobrze zna, będzie mógł ten hełm zdjąć. Ale idea taka, że on nawet nie zdejmuje go w spotkaniu z innymi Mandalorianami, tam w środku dalej te hełmy są ich tożsamością w jakiś sposób, no to mi się strasznie podoba, ale to, że on właśnie nie zjął hełmu, nadało mu tego, no to jest ta fajna persona, która dodatkowo się buduje i on jest tym badassem kompletnym, ale jednocześnie nie jest niezniszczalny, no bo te dwa dziwne wierzchowce go tam pokiereszowały tak, żeby go pewnie zjadły, gdyby coś nie wyszło. Dalej jest gościem, który jest w stanie, no mówię, jest badassem, ale jednocześnie czasami musi działać w locie, no bo jak został otoczony nagle, kilka humorystycznych scen. I co mnie najbardziej rozwaliło właśnie pod względem tego, że mamy pierwszy odcinek, gdzie jest na szybko zakreślona relacja dwóch postaci, które nie mają twarzy de facto. Robota i Mandaloriana, który nie zdejmuje hełmu. I ta relacja mi działa na każdej płaszczyźnie, jak od momentu, kiedy się spotykają. Jest krótka, jest pełna świetnych wymian zdań i tak dalej, a mamy dwóch gości bez wyrazów twarzy. Więc to już jest bardzo fajnie pokazane, jak to jest napisane.
Tak, w ogóle fajne jest to, że jak wiesz, trzymają się takich małych szczegółów, żeby pokazać, jak bardzo zinteresowani są Mandalorianie, nie? Że to nie jest wszystko tam pochodna Boby Fetta, że oni wszystko to samo noszą. Zwróćmy uwagę na to, jak wiesz, na przykład hełm jest zrobiony, że wiemy, jak był hełm Boby Fetta zrobiony, że on miał ten celownik, nie? Który wiesz, tą antenkę, którą się ten, a ten musi wyciągać tą lupę i mówi, kurde, jaki on musi mieć dziadowski ten hełm, ten jego podstawowy, jak nie ma tam nawet jakichś, wiesz, optycznych rzeczy, które mogą mu za lunetkę działać, tylko musi wyciągać to, wiesz, jak Jack Sparrow.
No i się upgrade'ował.
Dostał ten base, nie? Ten taki, tak, który tak, każdy Mandalorian z przydziału dostał.
Ale jaki to jest base? To jest taki basic, wiesz, na maksa, nie? Kurczę, ale,
no
ale bardzo, bardzo fajnie tak.
A wiesz, Boba Fett już miał, nie wiem, rare albo...
No, ten taki, co wypadają no, z każdego
ta, ta postać, która wykuwała mu ten naramiennik, to wygląda jakiś Spartan czy coś takiego, nie? Ten hełm wygląda jakiś wojownik grecki czy coś w tym rodzaju. Już zupełnie inaczej.
No to jak się wam podoba główny bohater właśnie, między innymi.
No podoba mi się, to jest taki trochę podkręcony Wiedźmin, bo mało mówi, ma swój własny jakiś kodeks moralny, działa głównie, wiecie, dla własnego tutaj zarobku i jakby on tutaj nie chce się mieszać. I podoba mi się to, że wiecie, to jest taki też ten zmierzch jakiejś epoki, czy zmierzch jakiejś profesji, gdzie no dowiadujemy się, że te czasy świetności łowców nagród są już dawno za nami, że w tym momencie to ani nie jest intratna profesja, ani specjalnie prestiżowa. Mamy więcej tutaj już, wiecie, tych podstarzałych chłopców nagród niż w ogóle zleceń. I tak naprawdę to bieda, panie, bieda. I ja strasznie, strasznie lubię ten taki klimat, kiedy mamy takiego bohatera, który jest jeszcze tak trochę z tych starych czasów, a tu już nam wchodzą nowe czasy. I jestem bardzo ciekawa, czy tutaj pokażą nam właśnie coś dalej, jak rodzi się też jakiś ten nowy porządek właśnie po upadku Imperium. I że wiecie, no właśnie pewnie mamy już trochę, nie wiem, mniej przestępczości na to by wynikało, czy no właśnie mniej osób gotowych właśnie płacić duże sumy jakimś takim, wiecie, profesjonalnym łowcom nagród. Roboty odbierają im pracę. I to jest mnóstwo takich no kurczę, pierdół tak naprawdę, ale strasznie mi to buduje tutaj wszystko. No i podoba mi się to, że wiecie, on tak mało mówi, ale jak już powie, to powie. I jakby... No to jest seria, w którym było bardzo mało dialogów, ale wydaje mi się, że no po tym pierwszym odcinku no trochę wiemy już, jaki on jest i mój największy żal jest taki, że możemy spoilerować.
Tak.
Że ubił tego robota. Bo ja liczyłam, że wiecie, oni będą takimi towarzyszami
tutaj. Ale robota można naprawić zawsze.
Jasne, no można naprawić, można mieć zaraz nowego robota, można, nie wiem, pamięć przenieść i tak dalej. Bo wydaje mi się, że to byłby taki idealny duet. On potrzebuje kogoś, kto będzie do niego mówił, a on będzie mógł po prostu na to
będzie. Błagam, niech to będzie ktokolwiek, tylko nie ten niebieski typ na samym początku. Była najgorsza część tego odcinka, jak siedział ten niebieski typ i on cały czas nawijał jakieś pierdoły. To było tak nieśmieszne i tak irytujące. Jezu.
Nie, a to był taki KWDT, ale jedna poprawka. Nie tyle jest mniej przestępczości, wydaje mi się, co jest, nie ma prawa. No jak nie masz imperium i nie masz prawa imperialnego, to się rzeczy nie możesz być przestępcą, bo nie możesz tego prawa złamać. Więc skoro nie ma imperium, które wyznacza nagrody za wyjętych spod prawa, no to kto ma je wyznaczać? Kartele, no co najwyżej.
No właśnie,
a jak nie masz karteli, no to...
No bo czy to nie było też tak, że no wiecie, łowcy nagród no pracowali nie tylko właśnie dla jakiejś, wiecie, instytucji, nie tylko łapali faktycznych przestępców, no ale też łowcy nagród, nie wiem, byli wynajmowani no przez, wiecie, przez gangi nawet i tak dalej, przez organizacje, gdzie po prostu no tutaj ktoś podpadł, tak, że był przymytnikiem, ale stracił ładunek, nie, jak wiecie, czy wiecie, źle komuś tutaj na odcisk nadepnął, więc jakby to nawet powinno było... gdzieś tam się utrzymywać, a wychodzi na to, że jednak no tych zleceń jest coraz mniej, są coraz gorzej płatne, tak jakby, no może faktycznie trochę lepiej jest w tej galaktyce.
No niech zresztą, wiesz, na pewno kartele lepiej płaciły niż ktokolwiek, kto był uczciwy, nie? I po co mieli to robić? Zresztą wiemy, jak Boba Fett działał, nie? Jak Vader rzucił scenę i ten, no to spoko, to lecimy, działamy. No, fajnie to wygląda. A w ogóle jeszcze dalej pójdę z tym, kogo przypomina niż Wiedźmin. To też z kogo rył Sapkowski, ile się dało, czyli człowiek bez imienia Clint Eastwooda, nie? To jest totalnie wariacja na temat i taki fanfic na temat postaci, które grał Clint Eastwood. Bo mamy nie dość, że jest tym zawodowcem, który mało mówi, który robi rozpierdol kiedy trzeba, ale też dostaje cały czas wpierdol, bo on na każdym etapie dostaje wpierdol od kogoś. To dokładnie tak, jak było z człowiekiem bez imienia, nie? Który też był robiony takiego zakapiora, ale cały czas był, musiał się leczyć, musiał gdzieś tam wstawać. To jest piękna jest ta scena, jak te zwierzaki pustynnego tam tarmoszą i on biedny się szamocze. Nie?
Z tą ręką.
Łotacz ognia mu gdzieś wypalił na bok.
Widać, że to już czwarty level i gra co drugi tydzień, nie? I wraca do gry, a nie, że tam po nocach zarywa. I to jest bardzo fajnie pokazane. I też jak mówimy o tym, że potrzebuje jakiejś postaci, z którą ma gadać i żeby się musiał do kogoś odzywać, to czuję, że oni totalnie po tym, co się dzieje w finale, pójdą w samotnego wilka i szczenie. Też, bo oni tutaj opierają się na klasycznych schematach. Przez cały ten serial. To jest taka składa, który działa.
Tak.
A to działa. To działa. Tak. To działa, tak. To, i totalnie pójdą w stronę Samotnego Wilka i Szczenie, że on będzie z tym dzieciakiem chodził i gadał i to będzie ta ciężka miłość, że będzie go, wiesz, musiał poznawać i...
Będzie cały czas narzekał, będzie cały czas mówił, jak go nie cierpi, jakie to jest dla niego utrapienie, jak on tutaj najchętniej to by, wiecie, co się go pozbył na pierwszej lepszej planecie, za garść orzechów sprzedał, ale jak przyjdzie co do czego, to zobaczycie, że będzie miał złote serce i po prostu życie własne poświęci, żeby tego malca ratować, żeby mu tam włos z główki nie spał.
A propos tych
dalej, dalej z innymi, wiesz, z innymi będzie mało gadał dalej, a do tego dzieciaka pewnie będzie ten, wiesz, będzie otwierał.
Ale a propos tych schematów, to właśnie jak oglądałem to, to miałem wrażenie takiego cały czas, że oglądam jakiś taki przekrój westernów, bo mamy tak, szybkie wejście gościa do tej kantyny, czyli pokazanie, co potrafi.
Salon.
I tam ten salon typowy, gdzie jest szybka strzelanina z tymi, co trzeba, to wiesz, miejscowe oprychy zaczepiają go. Masz to złapanie, masz odebranie, masz oswojenie swojego wierzchowca. No każdy cowboy, który był, miał się mieć ten moment, kiedy oswaja swojego dzikiego wierzchowca, na którym jedzie. Masz tą strzelaninę pod koniec, która jest, no, goście po dachach biegają, jak w jakimś miasteczku westernowym, tak, typowym dzika po
banda,
prostu.
Albo
no,
tak, Baczka CD Sandowski.
Taki, to, no, jeszcze jak gość sięga po ten blaster, jest takim rewolwerem właściwie blasterowym, więc masz po prostu całą tą sytuację, dokładnie jak powiedziałeś, z Cassidy
Baczka Sandowski,
dokładnie. I wszystko po prostu jest taki totalny przekrój przez western, żeby wszystkie tropy odwalić. Plus oczywiście końcówka, kiedy bohater musi stanąć przed wyborem moralnym między, okej, zlecili mi za kasę kolejne zlecenie i w sumie nie ma za wielu zleceń, ale to jest dziecko. I czy mam je zabić, czy mam je oddać? Tylko tu jeszcze dodali tą warstwę, że on na dobrą sprawę tą kasę, to nie, nawet nie dla niego, a dla jego klanu. Więc to jest jeszcze ten dodatkowy element, gdzie oni mówią, że za tą kasę to polecą i znajdą więcej dzieci, które gdzieś tam się oddzieliły, prawda?
On nie dostał zlecenia, żeby przywieźć tego.
Nie, no tak, on dostał, żeby przywieźć i w ostateczności martwe też może być. W sensie, tak, że tak, super, ale jak przyjedzie z żywym, ale za martwe trochę też zapłacą.
No tak, więc, no więc nie ma wyboru moralnego tutaj.
No ma wybór moralny, czy
robota,
to oddać?
Żeby robot mu nie odebrał zlecenia, ale on spokojnie może wziąć tego bachora i go zawieźć.
No nie.
Właśnie nie.
Robot miał zlecenie, żeby go zabić. Robot miał jedno zlecenie, żeby go zabić, więc gość będzie miał ewidentnie moralny opór przed oddaniem tego malca w ręce gości, którzy nie mieli najmniejszego problemu.
Znaczy, zakładam, że będzie, ale na tym etapie...
Strzeleniem go. Ten...
No tak, tam był, wiesz, jakiś szalony doktor, pewnie chcą eksperymentować na nim, bo to nie wiem, no pewnie ostatni przedstawiciel swojej rasy, czy to jeszcze
w tym...
Jak dziecko będzie trupem, będzie trudno, będzie trupem.
A to jest jeszcze inaczej, bo oni dostali to samo zlecenie i robot dostał od razu, że ma go zabić, a on dostał, że ma, wiesz, żywy albo martwy, żeby go, wiesz, żeby go podpuścić, bo mógłby wtedy, oni by wiedzieli, że on może mieć jakieś, wiesz, moralne rozterki, jakby mu powiedzieli prosto, że ma zabić i on zobaczy, że tam jest dziecko, nie? I on dlatego dostał, wiesz, to zlecenie z wyborem, a robota wysłali prosto, żeby go zamordować, nie? I tutaj, wiesz, mogą mu jakieś trybiki zacząć działać w głowie, nie? Że skoro robot dostał...
Ale nie, no, masz tego doktora tam, który jest bardzo przeciwko temu, żeby zabijać to dziecko, doktora. Wiesz, on je do czegoś
doktora Pershinga.
Więc...
Ale szef powiedział, jak ostrzelisz, to odstrzelisz, bywa. Więc to już samo w sobie jest, myślę, tak. może prowadzić...
Wiemy, że będzie jadka, jak przyjedzie do Hercoga znowu i tam się zacznie.
Wie, że on nie przyjedzie i nie powie, Hercog, masz, róbcie co chcecie, ja spadam na
ciekawe. Znaczy nie, ja sobie wyobrażam, że on na początku, jakby na tym pierwszym etapie, okej, dobra, jadę odwieźć to dziecko, no ale zawsze jest tak, że po drodze coś się wydarzy, że jednak nie ostatecznie, nie? I dopiero potem będzie miał z tego powodu kłopoty. Ale wydaje mi się, że na tym etapie po prostu zgarnie dziecko i no dobra, to wraca z nim.
Skoro jesteśmy przy dziecku,
nie, ale też zrobił paluszek z nim, więc to już...
Ja właśnie mam pytanie, czy myślicie, że to jest ostatni albo jeden z absolutnie ostatnich przedstawicieli tej rasy, bo mi się wydaje,
oczywiście,
że to będzie...
Oczywiście, zawsze to jest jeden z ostatnich.
Ale tak, chodzi... no bo tak, to czemu to byłoby ważne dziecko,
o to chodzi. Mi się wydaje, że jakby nie będą tego wiązać z de facto Jodą, na szczęście, miejmy nadzieję, że nie, że nie będzie to, wiecie, kuzyn, dziecko i tak dalej, tylko po prostu jest ta rasa, która domyślnie, zakładam, że była bardziej wrażliwa na moc, a jeżeli była domyślnie bardziej wrażliwa na moc, to Imperator i Vader, wiadomo, znajdź, zabić wszystko, co się da podczas czystek, po prostu wytnijmy ich jak leci. Swoją drogą, rasa, w której trzeba opiekować się potomstwem przez ponad 50 lat i tak nie ma wielkich szans.
No wiemy, czemu wyginęli w takim
właśnie momencie. O to chodzi. Wydaje mi się, że to i tak już daje im na starcie słabe szanse, ale jakoś tam przetrwali. I w tym momencie tylko ja nie zastanawiam jedna rzecz. Kim do cholery byli ci ludzie, którzy byli w stanie oddawać swoje życie za to mało jodopodobne stworzenie? Miałeś tam cały tabun ludzi. Jeszcze ten typek, który go wiózł, powiedział: ej, wielu tu już najemników przyjeżdżało, wszyscy ginęli. Wszystkich ci goście wystrzeliwali, bo ich tam było naprawdę dużo. i tobie może się udać, to ci pomogę, bo wreszcie będzie spokój, ale kim do cholery są ci ludzie?
Tak, czemu siedzą w jakimś miasteczku na pustyni, jest dzieckiem?
No i są gotowi ginąć za to dziecko.
No może to jest jakieś bardzo ważne dziecko. Może, nie wiem, może jest... Nie wiem, może ta rasa pozwala, że nie wiem, jakieś super rzeczy można z nich pozyskać. Nie wiem, tak wiecie, nawet czysto zarobkowo. Typu, nie wiem, jakby to dziecko urosło, to potem sprzedadzą je na, nie wiem, kości.
Ale kurczę, wiesz, 50 lat wychowywać, żeby później sprzedać, to właśnie, trochę życia szkoda.
To tam ciężko. Jedyne, co ja sobie wyobrażam, to że za ochroną tego dziecka stał ktoś naprawdę wpływowy i ci goście, którzy tam siedzieli, to były typowe zbiry, które po prostu były bardzo dobrze opłacane i ktoś z grubą kieszenią tam nieźle sypał i wyjdzie na to, żeby jest jakiś protektor, który gdzieś tam się pojawi, bo to ma największy sens, bo jakoś inaczej nie widzę, po co oni by tam mieli siedzieć. Że to
może Luke Skywalker, być... któremu w sekrecie Yoda przekazał swoje dziecko, zanim...
Mi się wydaje, że to może być, wiesz, jakiś zakon czegoś, bo tylko tacy mogli siedzieć 50 lat i pilnować tego dziecka.
Nie, ale mogła być rotacja. Według mnie spokojnie, wiesz, lokacja tego dziecka nie była tajemnicą.
Plus, niespodziewanie, że to oni 50 lat wychowywali to dziecko. No mogli to dziecko, ten gość, który chyba prowadził naszego Mandalorianina, nie sugerował, że tutaj od 50 lat nie ma spokoju, bo wszyscy przyjeżdżają po to dziecko, tylko tak jakby, no nie wiem, od niedawna, od jakiegoś
Imperium
krótszego odcinka czasu, prawda?
Imperium nie istniało 50 lat.
Ja nie chciałbym być gościem, który pilnuje tego dziecka na pierwszym etapie jego życia.
To jak jest... robi swoje zielone kupy.
Ale... No, nie chciałbym tych 50 lat po jego życia stracić na to. Nie? Ja tak te ostatnie rok.
Bardziej sobie wyobrażam, że no mówię, to ten dzieciak po prostu tam on jest od jakiegoś czasu i to, no, bo jakby jego lokacja nie jest tajna. Nie ma żadnego problemu z namierzeniem go. Więc zakładam, że w tym momencie jakby opłacanie ludzi, którzy by tam po prostu... To nie, w sensie nie jest problemem to, że ktoś przyjedzie i powiedzmy dostanie nieopłacony na ileś tam czasu i potem sobie stamtąd odleci, nie? O nie, wyda tajną lokację, o której wszyscy wiedzą, bo mamy tracker, który mnie tam namierzy, więc umówmy się, to nie jest problemem. Więc, no mówię, wydaje mi się, że będzie kto jakiś protektor. Zakładam, że to będzie ktoś powiązany z mocą i tak dalej, żeby to były Gwiezdne Wojny i tak dalej. I nie miałbym nawet przeciwko, żeby to był jakiś inny ukrywający się Jedi czy ktoś taki, tylko proszę, niech nie będzie się nazywał Skywalker, Obi-Wan i inne dziwne rzeczy, wiecie, że go powierzył. Niech to będzie ktoś, jeżeli wymyślą jakiegoś mistrza Bindus Rindu, który ukrywa się gdzieś, który ma tego małego gówniaka, którym trzeba się opiekować, to będę bardzo zadowolony. Jeżeli stwierdzą, że Miss Bindu Srindu to jest Mace Windu, który przeżył,
ciekawostka, Miss Bindu Srindu ma już trylogię książkową na pewno.
Co? Mistrzu Bindu Srindu, moc jest w tobie silna.
Żeby to nie był, wiecie, Bindu Srindu, a Windu. No. Tak.
Ja chciałem zapytać, to jest ten wielki spoiler i zwrot akcji, przez który tak. Disney nie udostępnił tego serialu dziennikarzom, tak, tego nie mogli wyjawić.
Bo nikt już nie popatrzy
coś,
na Jodę
czego
tak
i
samo.
Tak by pewnie w żadnej recenzji nikt nie powiedział siłą rzeczy, bo to jest ta ostatnia scena, która tu się pojawiła.
Nikt nie popatrzy na Jodę tak samo, jak powiesz mu, że 50 lat srał w pieluchy. Już nikt nie spojrzy drugi raz na mądrego mistrza Jodę.
Ale to było takie urocze, powiem wam, że jak już była ta kula, do której się zbliżali, to ja sobie tak myślę, oho, dziecko. Mój pierwszy trop to był, że to będzie, wiecie, dziecko w stylu, nie wiem, dziecku jak dziecko Jabby, które było w jednej animacji, nie? Ale że będzie takie, no...
Taki imperator.
Takie, wiecie, takie średnio, że to będzie średnio ładne dziecko. A później klon imperatora. To małe zielone i było takie piękne.
Ale mówię, klon imperatora.
To jest, tam jest ten imperator.
Już taki, wiesz, już pod zniszczoną twarzą. Już masz
no, odrodził się.
Już masz tego dermida, takiego naklejonego na to dziecko.
Przyszliśmy już w zasadzie, omówiliśmy fabułę, przeskoczyliśmy od postaci.
Wszystko.
A nie, to jeszcze, słuchajcie, no to jeszcze możemy pomówić. Znaczy ja powiem tak, mnie to na razie ta główna postać nie kupiła za bardzo. No, strasznie nudna, kurczę, nic interesującego nie mówi w tym.
A kto to przyszedł? Pan Maruda. No,
kurczę, znaczy tak, i to był dla mnie duży kontrast, bo inne postacie są spoko, są bardzo fajne. Od tych takich najbardziej, no poza tym pierwszym typem na początku, ale o tym już mówiłem. Ale kurczę, ta postać Hercoga jest super i Herzog w ogóle jest mega. Ta postać Nika Nolte, ten na tej pustyni, też był spoko, też ma ten swój fajny, specyficzny sposób mówienia i tak dalej. No a ten nasz bohater tak płynie sobie przez ten świat i w sumie nic nie ten.
To jest dokładnie
i wiesz, tak. Czaję te twoje porównania do Clint Eastwooda, ale kurde, Clint Eastwood miał tą gębę, na którą patrzysz i jesteś zakochany od razu.
A może to też jest fajna gęba,
a tutaj masz tę maskę, znaczy ten hełm i tak...
Dobrze! Dobrze, że masz hełm, właśnie to jest o to
dokładnie, chodzi. Dokładnie to samo co z Eastwoodem. Tam też zawsze te postacie, które były koło niego, one były tymi ciekawszymi, nie? Się odbijały od właśnie od Clint Eastwooda, który był, jednak ten jego charakter był taki, wiesz, to mało skomplikowany, nie? Człowieka bez imienia, ale mieliśmy tam Lee Van Cleef'a, wiesz, dobry, zły i brzydki, nie? To zły i brzydki byli najciekawsi w tym momencie. I tutaj mam nadzieję, że tak samo będzie, że jak dojdą te postacie, tam ta postać Jean Carano, nie? Która ma być tą, będziemy widzieć jej twarz, będziemy widzieć jej emocje i wydaje mi się, że właśnie te postacie, które się będą pojawiać wokół Mandaloriana, one będą budowały ten...
No właśnie, wydaje mi się, że to jest ten problem, nie? Że jakby to nie jest postać, która sama z siebie mogłaby pociągnąć serial i historię, ona potrzebuje jeszcze mieć innych wokół siebie. Z tym robotem to działało lepiej, to też może nie była najciekawsza postać, ale to już działało znacznie lepiej, kiedy właśnie miałeś jakieś starcie osobowości jednak, jeśli można mówić o tym przy okazji robota. Ale faktycznie, jak się pojawi ktoś inny obok tej postaci, kto będzie ciekawy, jak właśnie ta bohaterka Jean Carano chociażby, to myślę, że to może działać faktycznie znacznie lepiej, ale no to nie jest bohater, który mógłby sam być w tym serialu i byłby na tyle interesujący, żeby, wiesz, skupić na sobie twoją uwagę. Szczególnie, że jedyne, o czym się dowiadujesz o nim, no to są te flashbacki chujowe z tą dramatyczną przeszłością i tak dalej, nie? Więc mam nadzieję właśnie, że ten pierwszy odcinek to jest takie, no dobra, musimy zawiązać tą całą historię, więc macie to dziecko już teraz się zacznie prawdziwa historia i teraz dopiero dostaniemy jakąś postać, która będzie mogła
pokonywać. A jak on to dziecko przygarnie do klanu i dadzą mu hełm Mandaloriana z takimi dziurami na uszy, nie? Żeby te uszy mu tam mogły...
Ale ja się nie zgadzam.
Okaże się młody... taki hełm w kształcie piłki futbolowej po prostu.
Ale się nie zgadzam.
Młody od razu będzie wyższy levelowo niż ten nasz Mandalorian.
Ja mi się bardzo podobało to, jak tą postać na szybko zarysowali. Jasne, to jest jeszcze w tym momencie to jest bardziej tak jak Radek powiedział, ten taki zarys kowboja, ale to jest dokładnie człowiek znikąd. To jest dokładnie gość, który według mnie idealnie działa, żeby przedstawić nam ten świat. I każda jego interakcja z inną osobą działa właśnie dlatego, że ten gość jest dokładnie tak prosto zbudowany.
Nudny.
Nie nudny. Ja uważam, że jest fantastyczny. Te wszystkie rzeczy, które go budują, to dokładnie to, co Radek powiedział. To jest jednocześnie gość, który spuszcza w pierdol i dostaje w pierdol. To już jest super. Masz gościa, który jest jednocześnie badassem, który mówi, wiesz, 4-1, on mówi, I like those odds, po czym mu de facto koń spuszcza w pierdziel. I te momenty według mnie działają świetnie. Nie wiem, te momenty, kiedy on się spotyka z droidem i jest moment, kiedy oni zastanawiają się, jak wywalić te drzwi i obaj patrzą na to działo i mimo tego, że żaden z nich nie ma wyrazu twarzy, to masz wrażenie, że obu się tam oczy powiedzcie w jakiś sposób otwierają, jak widzą to działo i tak dalej. Kurde, nie wiem, mi da jego taka bezimienność i na razie taka... szorstkość?
Ale
nie, absolutnie to działa, to nie jest niejakość.
W tym modelu, o którym Radek mówi, to działa. Faktycznie w westernach z Clintem Eastwoodem tak było, ale właśnie dlatego, żeby inne postacie
dobrały. Ale to jest western! To wszystko to jest... w tym odcinku mówiło ci western!
Tak. A to jest super, właśnie jak masz tą postać, która się kreuje na takiego badasa, nie? I no mamy te momenty, kiedy go tam rozbija tą membranę tej badasowości.
On slow level.
A też to jest cudowne, jak trafia na inną postać, nie? I masz, że on cały czas trzyma tą figurę, że on jest ten, wiesz, małomówny i ten, i masz na przykład tego Nicka Nolte'ego, który też jest małomówny, ale w inny sposób. I to super działa, jak właśnie masz te odbicie się różnych charakterów od tego podstawowego Mandaloriana, nie? No, który jest jaki jest, nie? I mi się to strasznie podoba, jak on próbuje cały czas trzymać to, jak on jest, wiesz, badassem,
no,
nie?
No dokładnie. I masz ten, jak on nagle wyskakuje i mówi, dobra, osłaniaj, nie wyskakuje, patrzę na to działo, oh fuck. Okej, jednak nie. Nara, masz te przebitki takie, jak Han Solo miał, nie? Kiedy go też nosiło na dużo więcej, niż był w stanie i stwierdzał nagle zmiana planu. I ten gość dokładnie to ma w sobie.
Ale też ma fajne takie punkty zaczepienia charakterologiczne, że widać, że coś tam jednak w nim tkwi. Jak dokładnie. Idzie z tym kawałkiem metalu do tej kanciapy mandaloriańskiej, gdzie mu to przytapiają. To widać, jak on jest podniecony na przykład, nie? Że łamie trochę tą barierę tej badasowości, jak czeka na to, że mu przetopią i dostanie ten wyższy level, nie? I to widać, jak on jest zaangażowany w to wszystko, nie? To jest fajnie w takiej, wiesz, powolnie budują ci postać, nie? I oni muszą ją powolnie budować, bo jednak chcą go rozwijać przez dłuższy czas, nie tylko przez te 8 odcinków pewnie.
Ja uważam, że na ile możesz prowadzić tego typu kowboja kosmicznego w pilocie i pokazać całą resztę, zrobić to tak dobrze, jak to się właściwie dało zrobić. Mi niczego nie brakowało w tym pilocie. Jasne, gdyby on przez cały sezon nie miał nic więcej, no to okej. Może miałbym z tym problemy, ale na ile wprowadzenie postaci działa, to dla mnie to jest świetne wprowadzenie.
No plus trzeba zauważyć, że to trwało tylko 40 minut, a dostaliśmy jeszcze tam Wernera Herzoga, dostaliśmy Little Yoda, dostaliśmy Tajkę. jakieś piranie, konio-piranie, dostaliśmy Nicka Nolte'ego na koniu, dostaliśmy dużo więcej rzeczy, dostaliśmy karbonik.
I może powiedzieć okazji, że robot, który non-stop chce zrobić samo autodestrukcję, to był running joke, który działał.
To wiecie, że to Taika Waititi jest w środku.
No, tak, dokładnie, jak on non-stop tylko mówi, ale już mogę się zniszczyć, ale już odpalam, ale już leci, to wiesz, że to jest Taika.
Nie zdziwiłbym się, jakby on sobie sam, wiesz, napisał pewne rzeczy w tej postaci.
Pewnie dialogi, to wziął i dopisał to, nie?
To było piękne, to teraz się wysadzam. Nie rób tego, dobra.
Czekaj, o, duże ciało, dobra, to teraz się wysadzę. Nie. Według mnie. I w końcu, wiesz, i to, że właśnie on się nie wysadził, tylko go Mandalorianin sprzątnął, który także mu mówił, weź się nie wysadzaj, to też działa. Także nie... Ja nie mogę zarzucić nic.
Nie, ja też widzę coś w tej postaci, widzę w niej potencjał. Jak wystawiał paluszek do małego Jody, to widziałem, że dobry chłop, dobry, tam tkwi nim.
Okej, okay. To co powiedzieć o innych postaciach w takim razie, bo jeszcze nie wspominaliśmy.
Werner Herzog to jest najpiękniejsza osoba w historii. Jezu, jego głos jest tak kojący i tak niezwykły. Ja tą scenę chyba z 6 razy wracałem do tego, jak on wszystko mu to wykładał. Ale widać, jak sam Herzog jest w to zaangażowany, że on tam się na planie musi tak dobrze bawić. I ja właśnie nie wiem, czy on się tak dobrze bawi, czy po prostu naprawdę myśli, że jest w kosmosie i jest tym bataszką, który zleca te rzeczy. Nie? Bo on był tak zaangażowany i tak intensywny. I to zresztą widać, jaka to jest persona, nie? I typ, który siedzi w Hollywood od zawsze praktycznie, no bo kurczę, on jest tak intensywny, tak fajnie buduje tą całą postać i chcesz go więcej, nie? I to na razie i to było fajnie pokazane i też to na przykład jak Nick Nolte, ta jego postać się pojawia, nie? Widać, że są aktorzy jednak z najwyższej półki, nie? Którzy wiedzą, jak takie postacie tworzyć, nawet w takim cyrku, jakim są Gwiezdne Wojny, nie? No jak on przyjeżdża, Nick Nolte na tym koniu i widzi, że to jest Nick Nolte, widzi po twarzy nawet tego kosmity, że to jest Nick Nolte zmęczony życiem, ale tak fajnie ci ją sprzedaje, wiesz, taki też jest małomówny, ale już wiesz, o co z nim chodzi, nie? I mam nadzieję, że on jeszcze będzie powracał w jakiś sposób. Bardzo czekam na Gina Carano, kurczysz. No szkoda, że jej chociaż przez sekundę tutaj nie było.
No jak na to właśnie, jak krótki to jest odcinek, wydaje mi się, że fajnie tutaj kreśli to takie, wiecie, te takie fundamenty. I no ja tutaj jakoś nie chcę się nad tymi postaciami rozwodzić, no na pewno nie mam tak, żebym czuła jakąś, nie wiem, tutaj antypatię do którejś z nich. Czekam na więcej. No tutaj mam nadzieję, że właśnie nawet ta postać Nicka Nolte'ego jeszcze powróci, no bo teoretycznie no nie musiałaby, tak? No on już tutaj zakończył swoją misję. Jakby co, to nie sprawdzałam, czy jest planowany jego powrót, czy nie, no ale chciałbym go jeszcze zobaczyć, bo
na tyle
fajnie,
był ciekawy,
fajnie,
nie?
Żeby
fajnie było go zobaczyć jeszcze.
Fajne jest to, że każdej postaci na szybko dano jakiś gimmick, na ile można było to zrobić w tych 40
jakieś powiedzonko,
minutach.
No nie?
Właśnie tak, masz tego Nicka Nolte, który mówi I have spoken, który jednoznacznie kończy, wiesz, że już koniec dyskusji, że w tym momencie nie rozmawiamy dalej, sprawa zakończona i to był fantastyczny pomysł. Masz właśnie Herzoga, który jest tym takim... gościem, który stara się sprawiać pozory potęgi, ale jednocześnie widzi, że siedzi w jakimś obskurnym zadupiu. Jego żołnierze to nawet nie stać ich na nowe zbroje i tak dalej. Kto wie, czy on tak naprawdę ma w ogóle resztę tej kasy zrobioną, znaczy tej konkretnej waluty. Pokazał, że ma jedną. Może wiedział, że tu jeździ Mandalorianin, dla którego to jest bardzo ważne. Cholera wie, czy ma więcej. Mówię, może według mnie nie mieć, bo nie wyglądał, jakby to był wyjątkowo majętny człowiek, mając takich ochroniarzy. Masz tego jego doktorka, który od razu dali mu to szybko, okej, nie chcę, żeby on ginął i myśl sobie, okej, to jest typek, który może z nim będzie coś więcej, bo to jest ten gość, który nie chce zabijać. Czy to będzie psychopatyczny naukowiec, który chce, wiecie, na żywo pociąć dziecko? Czy to będzie...
On wygląda jak taki nazi-doktor, wiecie, no właśnie, który właśnie tylko chce tutaj eksperymentować na ludzi.
Czy to Pershing będzie... się nazywa.
Dokładnie, czy to, który, ale już coś w nim jest. Więc właśnie podobało mi się to, że każda postać, jest ta postać, która mu wykuła ten naramiennik i widzi, że tam na szybko zarysowano te elementy klanowe, tej przynależności, tego wszystkiego. Jakby żadna z tych, każda z postaci jest do zapamiętania z jakiegoś powodu. Każda ma jakiś jeden chociaż gimmick, a w 40 minut naprawdę jest to trudne, żeby to dać, że jak wróci, to myślisz, okej, to ta osoba, która robi to i to. Więc według mnie to jest już wielki sukces.
Okej, no to co, przejdziemy do podsumowania. A jeszcze Carl Weathers był spoko.
No, Carl Weathers.
W ogóle fajnie, że wzięli tych, kurczę, starych, brzydkich aktorów i dodają klimatu. I znaczy z całym szacunkiem, ale wiadomo, że to robi klimat jednak. Jak patrzysz na te ich twarze porane życiem i wiesz, że przeszli swoje, nie? I bardzo fajnie. Zresztą jak spojrzymy na tą obsadę, tam jest ich cała masa, więc
Ale jak w momencie, jak się Brian Posen pojawił, ja wiedziałem, że on zginie w jakiś sposób. Ja, jak on się pojawił, jak jechali tym skuterem i jak tak on się odwracał i gadał, ej, pamiętajcie, to myślałem, że że pójdą w największy, wiecie, bardziej oklepany motyw, jak kierowca odwraca się i coś tłumaczy. Pamiętajcie, oczy na drogę, bo inaczej coś w ciebie rozwali. Ale nie, dowiózł ich do statku i potem zginął, więc pomyliłem się trochę.
No to słuchajcie, podsumowanie może jakieś przed kolejnymi odcinkami. No, spoko serial, tak. No ja nie... Okej, okay, oglądało się okej. Okay. Nie, tak jak mówię, nie kupuję tej głównej postaci jeszcze, ale no, będzie miał jeszcze 7 szans na to. Świat wygląda spoko, to wygląda na pewno okej. Okay. Chętnie się dowiem więcej, jak to tam działa i jak generalnie sobie ludzie radzą po tym upadku Imperium. Jakieś tam fajne elementy tego przedstawili. Ta cała afera z tym małym jodą mnie nie chwyta na razie, ale ponownie, no to jest w zasadzie pojawiło się na koniec. Chodzi o to, że to nie jest tak, że o kurczę, muszę wiedzieć, o co chodzi z tym dzieckiem.
No bo ty pewnie
i co
czekałeś
wiedzieć,
na jakieś wielkie zaskoczenie. Ja nie wiedziałam, że tam na końcu ma jakiś spoiler, więc jakby Disney niczego nie oczekiwałam.
Disney mi to zepsuł w takim razie. No ale nie, no słuchajcie, to są takie rzeczy, że drugi odcinek będzie fajniejszy, trzeci będzie fajniejszy i o tym zdążę zapomnieć. Po prostu jak na takie pierwsze mocne uderzenie, no to było tak, okej, okay, serial jak serial. Czekam bardziej na Rise of Skywalker, ale spoko, będziemy oglądać tak czy siak.
Obejrzymy zaraz, nie wiem, Zakochanego Kundla i zobaczymy mocne uderzenie Disney+. Może wiecie, Mandalorian tu nie był.
Nie, no czekam aż Gina Carano się pojawi, wniesie trochę życia do tego świata i będzie dobrze.
No ja to już w sumie, ja się na początku wyprzytykałam z podsumowania, więc ja się cieszę, że przede wszystkim mamy tę dawkę Gwiezdnych Wojen w swoim domu, że mamy ten wreszcie, wiecie, serial aktorski, gdzie no widać, że jakoś super nie oszczędzano, możemy sobie go obejrzeć wygodnie z własnego łóżeczka, jest ten klimat, ja czuję, że to są moje Gwiezdne Wojny, że to są te planety, te statki i czekam na więcej.
Ja mam nadzieję, że ktoś bardziej rusza Mandaloriana, nie? Że te postacie, które się będą pojawiać, z jego wyciągną więcej człowieka, bo to jest fajny gimmick, tak jak mówiliśmy wcześniej, z tym człowiekiem bez imienia, nie? Ale to
na
przez 8 odcinków jakby miał się tego trzymać. Ja właśnie mam nadzieję, że się coraz bardziej będzie otwierał, bo te elementy humorystyczne, które się pojawiają, są naprawdę, naprawdę dobre, nie? Nie są na siłę, pasują do tej postaci. Mówię to, jak zaczęły go wpieprzać te zwierzaki, nie? Że nagle wychodzi ten badass i biegną jakieś te zwierzęta, on patrzy przez lornetkę, nie? I nagle go zaczynają wpierdalać. Jak w komedii Mela Brooksa, nie? No to było całkiem fajne i zobaczyłbym tego więcej. I muzyka Goransona, tak jak już mówiłem, jest po prostu kapitalna. Kurczę, tak buduje klimat, jak oni tylko chodzą i tam te budżum, 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 budżum. To naprawdę fajnie to buduje i też nie kojarzy się od razu z tymi Gwiezdnymi Wojnami, nie? Z tą epickością epizodów, tylko widać, że to jest robione pod Star Warsowy Western. Coś, czego wcześniej jeszcze nie było. Zdjęcia są też kapitalne. Kurczę, ten serial naprawdę wygląda bardzo dobrze. Wygląda strasznie filmowo i jest zróżnicowany przede wszystkim. Kurczę, nawet opiera się na tych schematach, jak mówiliśmy, to co znamy z westernów i z innych filmów, ale nadal czuć, że to jest jednak jakaś wizja koherentna i ktoś miał na to pomysł jakiś, nie, żeby przedstawić tą postać i czuję, że gdzieś to będzie dążyć. Ja jestem podjarany w tym momencie i chcę tego więcej po prostu.
Ja jestem zachwycony, naprawdę jestem zachwycony. Po pierwszym odcinku wreszcie dostałem po pierwsze Gwiezdne Wojny, takie jak od dawna chciałem dostać. I na razie nikt mi tego nie zepsuł dzieckiem Jody ani niczego takiego, kto wie, może się to pojawić i będę narzekał, ale na etapie pierwszego odcinka tego nie było. Dostałem właśnie dokładnie taki westernowy klimat, jak chciałem, na jaki liczyłem. Jakość produkcji jest fantastyczna, świat jest przedstawiony świetnie. Ja naprawdę ciężko mi cokolwiek zarzucić jak na pilot. Na ile piloty idą, jakby to było dla mnie wykonane tak dobrze, jak tylko mogło być. Więc jestem absolutnie tym podjarany, chcę wiedzieć, co jest dalej. I mówię, to są dokładnie te Gwiezdne Wojny, które liczyłem. Ja czekałem bardziej na Mandaloriana niż czekam na epizod 9. I dalej czekam bardziej na to, co, jak się rozwinie Mandalorian niż na Rise of Skywalker. Bo tu wreszcie dostaję coś innego. To, co chciałem. I to wreszcie Mandalorian, tak jak mówię, o młody Obi-Wan spoko. Cassian Andor spoko, chętnie zobaczę. Ale Mandalorian to jest jednak ta część, której nie było, więc... Dawajcie mi więcej, wszystko zjem.
Cassiana już zdążyli anulować, jak tutaj rozmawiamy.
Nie no, już na razie może nie, ale mówię, ja wetnę wszystko, bo ja jestem zachwycony.
Okej, wszyscy, tak? Już powiedzieli?
Tak,
tak.
Nie słuchałeś!
Ja nie. Tak.
Sprawdzałem, nie, bo ja patrzyłem, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie trochę nastawia pozytywnie do kolejnych odcinków, to jest to, że no jednak lepsi reżyserzy też będą się zajmować kolejnymi odcinkami, bo jednak Dave Filoni jest debiutantem, nie? No nie ma tak pewnej ręki jak Waititi, czy Deborah Chow chociażby, czy kto tam jeszcze, Rick Hawiwa na przykład. Więc wydaje mi się, że kolejne odcinki też i na tym, myślę, tutaj skorzystają. No to Nie, żebym nie lubił Filoniego, niech się wyrabia, kurczę, niech kręci jak najwięcej.
Właśnie ten odcinek bardzo tak rebelsowo wyglądał, nie?
No właśnie, kurczę, widać było troszkę, że to jest jednak debiutant. No wydaje mi się, że można było więcej wyciągnąć z tych zdjęć i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie to widać, bo ponownie, niech gość się wyrabia, ale chętniej zobaczę coś, co, wiesz, Fomo Iwa na przykład nakręcił, aniżeli Filoni.
Tak. Fajnie było, jakby się właśnie na przykład pojawił jakiś tam odcinek dalej, miał zupełnie inną konwencję i nagle pojawił się jakiś taki bardziej horrorowy, jakby Fomo Iwa na przykład robił, nie? Bo on ma takie no, ten klimat taki cięższy i to by było fajne, żeby to cały czas jednak działało,
ale
żeby
dalej,
to było takie jednostronne.
Dużo dalej, to nie może być trzeci odcinek.
Tak, jak już będziemy znali postać, nie że okay. Tylko zobaczyliśmy przez chwilę.
Właśnie na razie nie chciałbym, żeby bawili się konwencją. Dziwnie to zabrzmi, ale wydaje mi się, że na razie na ustawienie tego wszystkiego, skoro weszli w klimat westernu kosmicznego, to niech się go trzymają. I dopiero na etapie, wiecie, za piątym, szóstym odcinkiem, jak już to wszystko wsiąknie, wtedy jestem absolutnie za zabawą konwencją, bo zawsze ją lubię, ale na razie chciałbym, żeby za bardzo jednak stylu nie zmieniano mocno.
No dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać w komentarzach, jakie są wasze wrażenia, jak wam się podoba pierwszy odcinek, jeśli oczywiście mieliście szansę go obejrzeć. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, na pewno porozmawiamy sobie też o tym kolejnym odcinku, już w piątek najpewniej, albo w sobotę, chyba w piątek jeszcze wieczorkiem się uda. W każdym razie, poza tym, jeszcze mamy nagraną wcześniej dyskusję Star Warsową, gdzie mówimy o zapowiedzianej przerwie w filmach, więc... No, to warto posłuchać, bo tam będzie narzekanie. Zobaczycie tam dopiero tutaj.
I tutaj retroaktywnie widzicie, że Oskar nie musiał szczekać w tym odcinku.
Nie, wręcz tak. Przeciwnie. No, natomiast... jest przeciwne do szczekania.
Natomiast do tego tematu wrócimy.
Pianie z zachwytu.
To słyszeliście.
Natomiast oczywiście jeszcze do Mandaloriana wrócimy. No i pewnie znajdziemy też czas, żeby może obejrzeć i sprawdzić te inne rzeczy, które się pojawiły na Disney Plus, nie? Między innymi
Zakochany Kundel.
Nie, miałem na myśli tego Jeffa Goldbluma i
High School Musical, The Musical
Series,
który
w pierwszym odcinku ogląda, jak się trampki robi czy coś, więc spoko. No, więc sobie poprzejamy to i zobaczymy, co tam jest warte do obejrzenia, że jak już może wejdzie ten Disney Plus do Polski albo VPN-y zaczną działać, to będziecie mogli sobie sprawdzić. No dobra, tymczasem było z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, Radek Pisulaś na Zamokach Stomach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Trzymajcie się, cześć!